Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Kongregacja do spraw kultu Bożego wydała przepisy liturgiczne dotyczące przyszłego błogosławionego Jana Pawła II.
Aktualna sytuacja w krajach arabskich jest troską tamtejszych kościołów.
Białoruscy biskupi modlą się za ofiary zamachu bombowego w Mińsku.
12 kwietnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Barbara Marczewska.
Wspomnienie liturgiczne błogosławionego Jana Pawła II będzie obchodzone 22 października. Będzie ono obowiązkowe w diecezji rzymskiej oraz w całej Polsce. Specjalny dekret w tej sprawie wydała Kongregacja do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów w związku ze zbliżającą się beatyfikacją papieża Polaka. Dokument reguluje sprawy związane z kultem nowego błogosławionego, mówi ksiądz Arkadiusz Nocoń z Kongregacji do spraw kultu Bożego.
W pierwszej jego części mowa jest o tym, kiedy mogą się odbywać msze dziękczynne za beatyfikację i jakie mogą być użyte teksty liturgiczne podczas tej mszy świętej. Jako tekst własny, czyli tekst poświęcony w sposób szczególny osobie Jana Pawła II i odmawiany w czasie jego wspomnień liturgicznych, została zatwierdzona jedynie kolekta Boże Bogaty w miłosierdzie, z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież, kierował całym Kościołem. Spraw prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu z ufnością otworzyli nasze serca na działanie zbawczej łaski Chrystusa, jedynego odkupiciela człowieka. Wsłuchując się w słowa tej kolekty, zauważyliśmy od razu wyraźne nawiązanie tutaj do dwóch encyklik papieskich. Pierwsze słowa, Boże bogaty w miłosierdzie, to odwołanie się do encykliki Dives in Misericordia, zaś końcowe słowa modlitwy przywołują pierwszą encyklikę Jana Pawła II, Redemptor Hominis.
Jak zaznacza ksiądz Nocoń, dykasteria starała się pogodzić liturgiczne wymogi związane z ograniczonością kultu przysługującego błogosławionemu oraz znaczenie postaci Jana Pawła II dla Kościoła powszechnego. Stąd między innymi wyznaczenie daty wspomnienia na 22 października, co pozwala uniknąć niedogodności liturgicznych związanych z dniem śmierci 2 kwietnia bądź rocznicą wyboru 16 października.
Jeśli natomiast chodzi o stopień obchodu, tutaj też, biorąc pod uwagę znaczenie postaci Jana Pawła II, zdecydowano, że w całej Polsce i w diecezji rzymskiej będzie to wspomnienie obowiązkowe, co jest dużym wyjątkiem w stosunku do obowiązujących norm liturgicznych, które taki stopień obchodu i taki obszar geograficzny, nazwijmy to tak, przewidują jedynie dla świętych.
Skromność, prostota i oszczędność naznaczą uroczystości beatyfikacyjne Jana Pawła II, powiedział burmistrz Rzymu. Gianni Alemanno na konferencji prasowej władz miasta i przedstawicieli rzymskiego dzieła pielgrzymkowego zaprezentował kolejne szczegóły organizacyjne tego wymagającego przedsięwzięcia. Do przyjęcia pielgrzymów zmobilizowano 3,5 tysiąca wolontariuszy. Na terenie Wiecznego Miasta przewidziano 35 punktów informacyjnych zlokalizowanych w newralgicznych punktach metropolii.
Rzym przygotowuje ponad 6 tysięcy miejsc parkingowych dla autokarów, którymi przybędzie ćwierć miliona wiernych. Gospodarze podkreślają, że ponad 1000 takich miejsc jest jeszcze wolnych. Dużą wagę władze Rzymu przykładają do bezpieczeństwa gości oraz do zabezpieczenia sanitarnego. Mobilizacja kilku tysięcy dodatkowych funkcjonariuszy z różnych służb ma usprawnić przebieg uroczystości. Podobnie ma się z zabezpieczeniem medycznym. Zorganizowano szpital polowy, 14 punktów pierwszej pomocy z podwyższonym standardem wyposażenia, poza tym prawie 90 karetek pogotowia i 2 helikoptery ratunkowe.
Zadbano również o wzmocnienie transportu publicznego. Do wydarzenia przygotowują się sieci telefonii komórkowej, które gwarantują, że mimo dodatkowego obciążenia nie powinno być problemów z łącznością. Koszty beatyfikacji są dla władz Rzymu wręcz symboliczne i ostatecznie zamkną się w kwocie 3,5 miliona euro. Niespełna półmilionowe koszta poniesie strona kościelna.
Benedykt XVI zatwierdził oficjalny program wrześniowej podróży apostolskiej do Niemiec. Program został przygotowany przez niemiecki episkopat i przewiduje wizytę Ojca Świętego w trzech diecezjach – Berlinie, Erfurcie i Fryburgu. W każdej diecezji papież celebrować będzie uroczystą Eucharystię, ale szczególną uwagę poświęci spotkaniu z przedstawicielami kościołów ewangelickich.
Ekumeniczne spotkanie z niemieckimi protestantami zaplanowane zostało na specjalne życzenie Benedykta XVI, poinformował sekretariat niemieckiego episkopatu. Kilka tygodni temu papież zasygnalizował, że w kraju reformacji chciałby poświęcić więcej czasu na wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. Dojdzie do tego w piątek 23 września podczas ekumenicznego nabożeństwa w klasztorze Augustianów w Erfurcie, miejscu nowicjatu Marcina Lutra. Swoją pielgrzymkę do Niemiec papież rozpocznie w czwartek 22 września w Berlinie, gdzie spotka się z prezydentem Niemiec Christianem Wulfem, a następnie przemówi w Bundestagu. O godzinie 18.30 przed zamkiem Charlottenburg papież odprawi uroczystą Eucharystię, na którą władze Berlina spodziewają się blisko 40 tysięcy wiernych. Koniec pielgrzymki stanowi diecezja Fryburga w południowo-zachodnich Niemczech. Tutaj w sobotę 24 września Benedykt XVI odprawi nieszpory dla niemieckiej młodzieży, a w niedzielę uroczystą mszę świętą na miejscowym lotnisku. W programie papieskiej wizyty przewidziane jest też m.in. spotkanie z kanclerz Angelą Merkel, przedstawicielami Centralnej Rady Żydów w Niemczech oraz z przedstawicielami islamu. Dla Radia Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Intensywne są prace po ubiegłorocznym zgromadzeniu synodalnym dla Bliskiego Wschodu. Powstała na jego zakończenie Rada Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Zebrała się w tym roku już dwa razy w ciągu 2 miesięcy, a za miesiąc spotka się znowu. W Watykanie opublikowano komunikat z ostatniego zebrania, które odbyło się w Rzymie pod koniec marca. Jego celem była wymiana wiadomości o sytuacji bliskowschodnich kościołów, z których przybyli członkowie Rady, oraz przygotowania redakcyjne posynodalnej adhortacji apostolskiej. Mówiono przy tym wiele o aktualnej sytuacji nie tylko kościelnej w krajach arabskich.
Tłem wymiany opinii i informacji była ogólna sytuacja na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce, czytamy w komunikacie końcowym z marcowego spotkania Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Niestabilna sytuacja wywołana przez ruchy społeczno-polityczne z bliska dotyczy kościołów, które podzielają radości i troski obywateli, zmuszonych często do emigrowania z powodu przemocy, braku pracy, ograniczania wolności religijnej, niewielkiej przestrzeni demokracji. Dlatego pilna jest konieczność swobodnego, owocnego dialogu z innymi religiami i z prawomocnymi przedstawicielami władz cywilnych, stwierdzono w komunikacie. Przytoczono w nim też słowa sekretarza generalnego synodu biskupów arcybiskupa Nikoli Eterowicza. Porównał on dzisiejszych chrześcijan na Bliskim Wschodzie do pierwszej wspólnoty kościoła w czasach apostolskich. Dawała ona świadectwo komunii mimo trudności i nieprzyjaźni, na jaką natrafiała. Uczestnicy spotkania modlili się o pokój, sprawiedliwość i wolność dla wszystkich na Bliskim Wschodzie i w sąsiednich regionach.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Chrześcijanie i muzułmanie w Trypolisie będą wspólnie zabiegać o przywrócenie pokoju w Libii, zapowiedział tamtejszy wikariusz apostolski biskup Giovanni Martinelli. Wczoraj odbyło się tam spotkanie liderów islamskich ze zwierzchnikami 5 kościołów chrześcijańskich. Jeszcze dziś mają zredagować wspólne przesłanie, które jutro zostanie przekazane Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wielkie nadzieje wiązano z planem pokojowym, który Unia Afrykańska wynegocjowała z Kaddafim. Nie przyjęli go jednak rebelianci, którzy domagają się ustąpienia dyktatora. Impas ten rozgoryczył biskupa Martinellego, który jednak wciąż liczy na możliwość dialogu.
Choć Laurent Gbagbo został już ujęty, sytuacja w Wybrzeżu Kości Słoniowej wciąż jest niespokojna. W czasie wojny domowej zostało uzbrojonych wielu młodych ludzi. Łatwo dochodzi zatem do starć, donosi z Abidżanu dyrektor diecezjalnej Caritas Jean Joman. W gospodarczej stolicy kraju działa też niezależne komando, które choć walczyło przeciw byłemu prezydentowi, nie w pełni utożsamia się z nowym. Jego przywódcy mają ambicje polityczne, mówi Joman. Podkreśla on ponadto, że trwające wciąż walki utrudniają też działalność organizacji charytatywnych, na które zdana jest ponad milionowa rzesza uchodźców. Wszystko to prowadzi do prawdziwej katastrofy humanitarnej, zaznacza dyrektor abidżańskiej Caritas.
Niespokojny o przyszłość Wybrzeża Kości Słoniowej jest również przewodniczący papieskiej Rady Justitia et Pax, kardynał Peter Turkson. Przed 2 tygodniami Benedykt XVI wysłał go do Abidżanu, aby pomógł w zakończeniu konfliktu. Nie został on jednak wpuszczony do Wybrzeża Kości Słoniowej. Zdaniem afrykańskiego purpurata największym problemem jest dziś legitymizacja rządów nowego prezydenta. Choć zwycięstwo Ouattary zostało uznane przez zagranicznych obserwatorów, nie przestaje ono być problematyczne, podkreślił kardynał Turkson. Zaznaczył także, że aktualny konflikt ma również podłoże etniczne. Nie ma natomiast charakteru religijnego, choć Ouattara jest muzułmaninem, a Gbagbo katolikiem.
Katolicki episkopat Białorusi wyraził współczucie dla rodzin ofiar zamachu bombowego w mińskim metrze. Biskupi zapewnili też o modlitwie za zmarłych i rannych, a wiernych zachęcili do ofiarowania uczynków miłosierdzia, postu i jałmużny, aby nigdy nie powtórzyło się to zło, które przysporzyło tak wiele bólu niewinnym ludziom. Zamach potępił też metropolita mińsko-mohylewski. Z chrześcijańskiego i ogólnoludzkiego punktu widzenia każdy taki akt terrorystyczny jest niedopuszczalny i w żaden sposób nie można go usprawiedliwić, oświadczył arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, dodając, że przemoc nie rozwiązuje problemów i nie przynosi szczęścia.
Do zamachu w metrze w stolicy Białorusi doszło wczoraj po południu. W wyniku silnego wybuchu na stacji Aktyabrskaja zginęło 12 osób, a 150 odniosło rany. Zatrzymano kilka osób podejrzanych o zorganizowanie ataku oraz rozsiewających pogłoski o możliwych kolejnych wybuchach. Za ofiary zamachu zorganizowano specjalne modlitwy w świątyniach Mińska. Wyrazy potępienia dla terroryzmu i współczucia dla jego ofiar złożył również prawosławny metropolita Mińska Filaret.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Od niedzieli w całej Polsce trwa wielkanocne dzieło Caritas. Akcja ma zapewnić ubogim godne i radosne przeżycie świąt. W parafiach trwa mobilizacja zespołów charytatywnych, które przygotują paczki żywnościowe, mówi Olga Kołtuniak z Caritas Polska.
Wolontariusze i parafialne zespoły Caritas, szkolne koła Caritas rozprowadzają paschaliki, baranki, chlebki miłości, palemki i kartki świąteczne, czyli wszystkie takie atrybuty Wielkiej Nocy, aby móc zebrać środki finansowe na zakup i wyposażenie takich świątecznych paczek dla osób najbiedniejszych z lokalnego obszaru, czyli z parafii, właśnie też ze szkół.
W wielkanocne dzieło włączyły się 23 diecezjalne Caritas. Większość z nich przeprowadzi zbiórki żywności w parafiach, sklepach spożywczych, supermarketach i hurtowniach. Narodowy Bank Polski wydał właśnie złote i srebrne monety kolekcjonerskie z okazji beatyfikacji Jana Pawła II. Wejdą one do obiegu 28 kwietnia, ale już teraz można wziąć udział w aukcjach monet, podkreśla szef biura prasowego Narodowego Banku Polskiego Przemysław Kuk.
W systemie kolekcjoner rozpoczęły się aukcje 2 złotych monet i srebrnej monety poświęconej beatyfikacji Jana Pawła II. Są to monety 100-złotowa. Cena wywoławcza tej monety 1140 zł oraz moneta 25-złotowa, także ze złota, cena wywoławcza 190 zł. Można też licytować srebrną 20-złotówkę. Cena wywoławcza tej monety to 168 zł.
Informacje o aukcjach monet papieskich są dostępne w serwisie Kolekcjoner pod adresem www.kolekcjoner.nbp.pl.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.